Wtorek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu, pierwsze czytanie to fragment 55 rozdziału Księgi proroka Izajasza, w której Bóg wzywa z wielką miłością swój lud do nawrócenia i obiecuje, że jeżeli lud się nawróci, jeżeli ludzie porzucą swoje złe drogi, jeżeli będą wzywać Pana, to Pan Bóg wszystko im przebaczy i sprowadzi ich z powrotem do swojej ziemi. To jest tekst napisany dla ludu, który jest w niewoli babilońskiej, który musiał opuścić swoją ziemię, przesiedlony do Babilonu jako karę za grzechy. Ale jeżeli ten lud się rzeczywiście zwróci całym sercem do Boga, to Pan Bóg przyprowadzi go z powrotem. I te zdania dzisiejszego pierwszego czytania, które słyszymy, mówią nam właśnie o takim zapewnieniu Boga, że Jego Słowo jest skuteczne, że Jego Słowo, jeżeli posyła swoje Słowo, to nie po to, żeby uwodzić, zwodzić, tylko dlatego, żeby ono wypełniło swoje zadanie. Jeżeli wypełni swoje zadanie, to będą się działy te błogosławieństwa, które Pan Bóg obiecuje. Dlatego jest ten obraz ulewy i śniegu. Jest to ulewa i śnieg, kiedy przychodzą na ziemię, nawadniają ją po to, żeby mogła wydać plon. Kiedy już opadną, ziemia się nasyci wodą, wtedy mogą wracać z powrotem do swojego obiegu. Prorok Izajasz mówi, że tak samo jest ze Słowem Bożym. Ono przychodzi i jest skuteczne w tym, co mówi. Oczywiście, podobnie jak z ulewą, jeżeli rolnik zaniedba uprawę ziemi, to nie wyda plonu, ale nie dlatego, że zabrakło wody, tylko dlatego, że zabrakło pracy rolnika. Natomiast Słowo Boże, kiedy przychodzi, ono jest skuteczne. I jeżeli człowiek się na nie otwiera, jeżeli człowiek się nawraca, to obietnice, które Bóg zostawia, się na pewno spełnią. To znaczy ten naród wróci z niewoli babilońskiej, wróci do swoich siedzib i rzeczywiście tak będzie. Izrael się nawróci właśnie w niewoli babilońskiej, właśnie w tym czasie trudnym. Będzie to dla niego czas nawrócenia. I rzeczywiście okaże się, że znowu Słowo Boże spełniło swoją obietnicę. Pan Bóg nagradza lud, który się nawraca właśnie powrotem do swojej ziemi, do Jerozolimy. Także towarzyszący temu czytaniu psalm 34 wzywa do wysławiania Boga właśnie dlatego, że Bóg przychodzi z pomocą tym, którzy się do Niego zwracają. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. To jest ciągła jakaś walka duchowa nasza pomiędzy zniechęceniami, a wiarą, a ufnością. Więc psalmista nas zapewnia, że kiedy on szukał pomocy u Pana, Pan go wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. No i dzieli się tym swoim doświadczeniem Bożej pomocy. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak, i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Jakby ten psalmista, który sam osobiście doświadczył tego, że Bóg przyszedł mu z pomocą, kiedy on do niego wołał, jakby wzywa, żeby tak właśnie czynić. Zawołał biedak, a Pan go usłyszał, bo oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie. Natomiast Pan zwraca swoje oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Dla Żydów słowo pamięć to jest coś niezwykle ważnego. Cała ich wiara rodzi się z rozpamiętywania tego, co Bóg udzielił, co Bóg uczynił w ich historii, co Bóg dla nich uczynił, jakby z wszystkich ocaleń, z wszystkich momentów, kiedy Bóg ich ocalał, oni mają to pamiętać. Bo przez to, że są w przymierzu z Bogiem, kiedy oni wracają do wierności temu przymierzu, to Bóg ich znowu ocala. I znowu w ostatniej zwrotce: Pan słyszy wołających o pomoc, ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu. I to jest, że Pan ratuje nie tych, którzy sobie na to zasłużyli przez swoją dobroć, ale tych, którzy uznają swoje błędy, uznają swoje grzechy. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu i ocala upadłych na duchu. Upaść na duchu to zniechęcić się, upaść na duchu to wpaść w jakiś marazm, w jakieś przekonanie, że nie zasługuje się na łaski, ale właśnie to jest dobre. Nazwać rzeczy po imieniu, nazwać, że ja nie zasługuję na nic u Pana Boga, że zbawienie, ocalenie, które do mnie przychodzi, ono jest za darmo, ono nie jest za moje zasługi, ono jest dlatego, że Bóg się lituje nad moim skruszonym sercem. Znaczy, kiedy ja kruszę serce, kiedy ja żałuję za grzechy, kiedy ja z powrotem zwracam się z wielką pokorą do Boga, to Bóg ma zawsze oczy pełne miłosierdzia dla mnie. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu, słyszy wołających o pomoc. I dzisiejsza Ewangelia. Jezus uczy apostołów, uczy swoich uczniów modlitwy. Mówi, modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. To był styl modlitw, takich oficjalnych, publicznych. To były popisy oratorskie, być może bardziej niż modlitwa, to były właśnie popisy oratorskie, wymyślanie pięknych słów, pięknych sformułowań, przyciągających uwagę tych, którzy słuchali. I Jezus mówi, żeby się nie modlić w taki sposób. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Mówi Jezus, że wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. To jest wielokrotne u Jezusa, który mówi, że szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane, że Pan Bóg błogosławi tym, którzy go miłują. Pan Bóg daje wszystko to, co jest niezbędne, co jest potrzebne do życia tym, którzy się do Niego zwracają, bo zna ich potrzeby. Natomiast wy tak się módlcie, uczy Jezus. Właśnie nie proście o te rzeczy, o które ludzie proszą, poganie proszą, o rzeczy materialne, o karierę być może, o pieniądze, o jakieś rzeczy, gdzie oni myślą, że w tym, jak to otrzymają, to im będzie dobrze. Jezus mówi, nie, Pan Bóg wie, co jest dla was dobre i On wam to da, jeżeli wy będziecie Jemu wierni. Natomiast wy módlcie się tak i mówi, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się święci Twoje imię. Czyli w pierwszym rzędzie nie prosimy o coś dla nas, tylko wychwalamy Boga. Wychwalamy Boga za to, że jest naszym Bogiem, że jest dobrym Bogiem dla nas, że jest Ojcem naszym. Ojcze nasz, nie Ojcze mój, to nie jest modlitwa indywidualna. Jezus nie uczy modlitwy indywidualnej. Jezus uczy modlitwy wspólnoty Kościoła. Ja przynależę do pewnej wspólnoty wiary, ludzi, którzy wierzą tak samo. I my się modlimy właśnie jako ta wspólnota Ojcze nasz. My jesteśmy braćmi, a Ty jesteś naszym Ojcem. Któryś jest w niebie, niech się święci Twoje imię. To jest najważniejsze, żeby Twoje imię, znać imię Boga, to znaczy wiedzieć, do kogo się zwracamy. To znaczy znać Boga objawionego. Bóg nam się objawił, znamy Boga, więc możemy się do Niego zwracać po imieniu. Imię Żydzi poznali, kiedy Mojżesz przy krzaku ognistym usłyszał, że Bóg jest tym, który jest. Jestem, który jestem. Niech przyjdzie królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, jak mówimy w takiej powszechnej, codziennej modlitwie. Niech przyjdzie Twoje królestwo, bo to królestwo, które jest wokół nas, to państwo, ta cywilizacja, to społeczeństwo, które jest wokół nas, ono jest ciągle niedoskonałe, słabe, grzeszne, a często po prostu prześladuje chrześcijan. Więc niech już przyjdzie królestwo, gdzie będzie prawda, gdzie będzie sprawiedliwość, gdzie będzie życzliwość, solidarność, wzajemna dobroć, miłość, wiara. Jakby o to prosimy. Niech przyjdzie Twoje królestwo, bo tak bardzo nam go potrzeba. I ono w różnych przejawach, w różnych momentach historii do nas przychodzi, po to, żeby za jakiś czas dać się zgnieść czy schować temu światu. Ale przyjdzie taki czas, kiedy przyjdzie Królestwo Boże w sposób całkowity, zupełny. Kiedy Jezus przyjdzie w paruzji, w swoim powtórnym przyjściu, wtedy będzie też Królestwo Sprawiedliwości, Prawdy, Królestwo Boga. Niech się Twoja wola spełnia na ziemi, tak jak się spełnia w niebie. To jest bardzo ważna modlitwa, w której chrześcijanin zgadza się na wolę Bożą, chce woli Bożej. Świętość to jest pełnienie woli Bożej. Jezus Chrystus pełni wolę Bożą do końca, do samego krzyża. To jest ta różnica między nami a poganami, między mentalnością chrześcijańską a mentalnością magiczną. Człowiek w magicznej mentalności, człowiek chce używać jakichś niezrozumiałych dla siebie sił, jakichś rzeczy za pomocą amuletów, ale też za pomocą modlitw do tego, żeby te rzeczy, te siły, którego przerastają, żeby coś mu zrealizowały, co on chce. A ten chrześcijanin modli się nie, żeby Bóg spełnił to, co on sam chce, ale żeby to wola Boża wypełniła się, żeby człowiek pełnił wolę Boga, a nie żeby Bóg wypełnił, nie żeby Bóg spełnił wolę człowieka. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Chleb powszedni to jest to, co niezbędne, ani za dużo, ani za mało. To, co jest potrzeba do przeżycia. I tutaj Jezus bardzo mocno podkreśla, żeby prosić o przebaczenie, ale jednocześnie wszystkim przebaczać. I po całej tej modlitwie Ojcze Nasz podkreśli właśnie ten aspekt. Jeśli wy przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie, Ojciec Wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Jest jakaś zależność między postawą mojego serca wobec innych, a moją relacją z Bogiem. Nie może tak być, że ja komuś nie przebaczę, kogoś nienawidzę, a domagam się od Boga przebaczenia. To albo wchodzę w dynamikę miłości Bożej i wtedy ja też uczę się gotowości do przebaczenia i proszę o przebaczenie. I ta modlitwa kończy się prośbą o to, abyśmy nie ulegli pokusie, aby Bóg nas zachował od zła wszelkiego, od zła rozumianego jako zły duch, jako zły, jako szatan, ale też jako zło, jako moja skłonność natury do upadku. Jak też również przed nieszczęściami, które na człowieka mogą spaść. Tak nas dzisiaj Jezus uczy modlitwy właśnie w ten sposób, że przychodzi do nas to słowo, nawadnia tą ziemię naszego serca i uczy nas modlitwy Ojcze Nasz, więc dzisiaj może w sposób szczególny chciejmy tę modlitwę mówić, recytować, może z jakąś większą świadomością, z jakąś większym uświadomieniem sobie, tak by się święciło Jego imię w moim życiu. Bo ten, który zna, czego nam potrzeba, w naszych potrzebach, w naszym życiu, w naszej codzienności, na pewno nas nie opuści.